ustawa Kamilka, ciąg dalszy rozważań, zwłaszcza, że od 15 lutego wchodzą nowe przepisy dotyczące tego, w jaki sposób placówki, między innymi placówki oświatowe, powinny być przygotowane do interwencji w sytuacji, gdy przemoc wobec dziecka jest stosowana. Gość Radia Kraków, pani Agnieszka Zaborowska, radca prawny. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Zatem dzisiaj krok po kroku. Mówiłyśmy tydzień temu o tym, że placówki, między innymi placówki oświatowe, powinny przygotować taki dokument zawierający zasady postępowania i relacji między osobami dorosłymi a dziećmi, a także między dziećmi wzajemnie. Zatem co taki dokument powinien dokładnie określać?
Wszystkie elementy standardów są wymienione enumeratywnie w ustawie. W związku z tym, żeby to był dokument prawidłowo sporządzony, on musi zawierać wszystkie te procedury i opisy, wymogi, o których mówi ustawa. Pierwszą z takich kluczowych regulacji to jest regulacja relacji personel-dziecko. Personel musi być rozumiany bardzo szeroko. Nie są to tylko nauczyciele, ale także to jest personel pomocniczy, osoby zatrudnione w szkole, wolontariusze, przedstawiciele organizacji pozarządowych, a także chociażby osoby, którym przykładowo szkoła wynajmuje salę gimnastyczną, wynajmuje salę po to, żeby prowadziły tam kursy czy jakieś inne zajęcia z dziećmi. Generalnie personel czy kandydat do pracy z dziećmi to jest każda osoba, która będzie zajmowała się dzieckiem pod nieobecność jego rodziców, pod nieobecność jego opiekunów prawnych. Pierwszym z obowiązków, o których mówiłyśmy tydzień temu, to jest obowiązek weryfikacji przez dyrektora szkoły takiego kandydata pod kątem jego karalności, skazania za przestępstwa przeciwko dzieciom, przeciwko wolności seksualnej. I cała ta procedura jest zrobiona, opisana w ustawie, ona powinna się także znaleźć w standardach i sposób weryfikacji wynika po prostu z przepisów. Zresztą co do tego punktu, zakres weryfikacji kandydata jest szerszy, ale sama zasada sprawdzania pod kątem właśnie skazania za przestępstwa seksualne przeciwko dzieciom już dzisiaj obowiązuje, więc to też nie powinna być rewolucja, jeżeli chodzi o działalność dyrekcji szkoły. Więc pierwszy punkt to jest weryfikacja kandydata, a drugi punkt, jeżeli chodzi o te bezpieczne relacje personel-dziecko, to jest opis tych zachowań, które są w danej szkole, w danej placówce edukacyjnej czy wychowawczej dopuszczalne, a które są niedopuszczalne. Oczywiście można to sformułować przez bardzo mocno rozbudowane definicje, ale uczulam, że standardy powinny być dokumentem prostym, łatwo przyswajalnym i niejako automatycznie wskazującym, wyjaśniającym, co można, czego nie można. Przykładem zachowań niedopuszczalnych będzie na przykład zakaz zwracania się do dzieci po nazwisku, co jeszcze często ma w wielu szkołach miejsce, czy takie oczywiste rzeczy, które na przykład zakaz wyśmiewania dziecka z uwagi na jego wygląd, jego wyznanie, na jego sytuację materialną, że jest biedne, że jest z rodziny patologicznej. No takie zachowania w stosunku do dziecka są niedopuszczalne. I to chyba jest oczywiste i takie automatyczne, ale w tych relacjach z dzieckiem mamy jeszcze wiele innych kwestii, na które w ramach tworzenia standardów należy znaleźć rozwiązanie. Przykładowo, w jaki sposób należy się kontaktować z dzieckiem, jeżeli jest ono nieobecne? Czy wówczas wychowawca ma dzwonić do dziecka, czy ma się kontaktować z jego opiekunami prawnymi? Jeżeli ma kontaktować się z dzieckiem, to właśnie czy to ma być telefon, czy dopuszczalne są kontakty przez komunikatory, przez media społecznościowe, czy też nie. Po drugie, czy w przypadku różnych wydarzeń, bo przecież są przedstawienia, są wycieczki szkolne, czy wychowawca, nauczyciel ma prawo rejestrować, robić zdjęcia na swoich prywatnym telefonie komórkowym? Jeżeli tak, to na jakiej zasadzie te zdjęcia, te filmiki są chronione? Jeżeli nie, to trzeba to wpisać wprost. No i też wskazać, w jaki sposób w ogóle takie zdarzenia się rejestruje, kto ma dostęp do takich nagrań, do takich filmów. Wreszcie dotyk. jaki dotyk jest dopuszczalny. I tutaj, proszę Państwa, też nie ma jednej recepty, jednej reguły, bo niewątpliwie dotyk dziecka, czy to w przedszkolu, czy w żłobku, kiedy trzeba mu chociażby pomóc w sytuacjach higienicznych, w łazience, pomóc mu się często przebrać, będzie innego rodzaju dotykiem niż dotyk w szkole podstawowej, w młodszych klasach, kiedy dziecku trzeba pomóc zawiązać buta, czy pomóc ubrać kurtkę, a inny dopuszczalny dotyk będzie w stosunku do starszych uczniów czy w szkołach średnich. Też inne potrzeby dotyku będą, pomocy właśnie przez dotyk tego dziecka będą w szkołach specjalnych, kiedy dziecko jest z uwagi na różne dysfunkcje fizyczne niesamodzielne, a inaczej w szkołach, gdzie takich uczniów, takich dzieci nie ma. Więc to też pokazuje, że nie ma jednej recepty, nie ma jednego wzoru, w jaki sposób te kwestie uregulować. Natomiast trzeba je uregulować tak, żeby pasowały do profilu i potrzeb danej placówki.
Zatem rodzice, być może wybierając w przyszłości placówkę edukacyjną dla swojego dziecka, będą się kierowali także tym, jaki dokument jest przygotowany, jakie zasady w danej placówce obowiązują.
Niewątpliwie jest to jedna z wytycznych, które należy lub można brać pod uwagę, wybierając szkołę, przedszkole, żłobek dla swojego dziecka. Ja też zwracam Państwu uwagę, że te standardy to nie jest dokument stworzony raz na zawsze. Ustawa wymaga, aby standardy były oceniane, aktualizowane co 2 lata. I sposób weryfikacji tych standardów też powinien się w tych standardach zawierać. Czyli przykładowo, jeżeli dana placówka, dana szkoła będzie weryfikować, czy te standardy działają w praktyce przez ankiety wśród uczniów, przez ankiety wśród rodziców, to ten sposób weryfikacji musi być wpisany w standardach. Jeżeli już będzie wpisany, to szkoła za 2 lata nie może stwierdzić, że będą te standardy oceniane czy weryfikowane w inny sposób, niż to wynika z wpisanych tam regulacji. Co więcej, jeżeli szkoła zaktualizuje, zmieni treść tych standardów, to sposób zapoznania personelu, rodziców i dzieci z tymi standardami też musi wynikać wprost z tego z dokumentu.
Tutaj miałyśmy punkt pierwszy naszej rozmowy, czyli relacja personel-dziecko, ale także te zasady dotyczą relacji między dziećmi.
Badania pokazują, że jednak ta przemoc rówieśnicza to nie jest zjawisko rzadkie i że dzieci muszą być przed tą przemocą chronione albo powinny być wdrożone takie mechanizmy, które tej przemocy zapobiegają albo niwelują jej skutki. I te relacje dziecko-dziecko również powinny być opisane przez pryzmat zachowań dopuszczalnych, niedopuszczalnych w danej placówce, w danej szkole, a następnie zarówno personel, jak i dziecko muszą coś z tym, że coś nie zadziałało, że wystąpiło określone zjawisko zrobić. Dlatego kolejnym punktem, który musi być uregulowany w standardach, to jest procedura zgłoszeń takich zachowań i wskazanie osoby odpowiedzialnej. Czyli komu można zgłosić określone zachowanie czy podejrzenie tego zachowania i w jaki sposób, bo to też szkoła może, czy przedszkole może dopuszczać tylko i wyłącznie ustne zgłoszenie, może być jakaś skrzyneczka, gdzie można wrzucać informacje anonimowo. Natomiast osoba odpowiedzialna zawsze musi to zgłoszenie udokumentować. Ona musi je zarchiwizować, musi być gdzieś miejsce, gdzie można zapoznać się, ile było tych zgłoszeń, czy one w ogóle były. I następnie ta osoba sprawdza, patrzy, co to było za zgłoszenie i w zależności od tego, w jaki sposób dziecku można pomóc albo należy pomóc, podejmuje określone działania. Jeżeli dane działanie wymaga powiadomienia służb, wymaga zebrania dodatkowych dowodów, wymaga powiadomienia sądu opiekuńczego po to, żeby wszcząć procedurę wglądu w sytuację rodzinną, bo nauczyciel nie ma takich uprawnień.
Bo tutaj wchodzą w grę także relacje dziecko-rodzic, czy
dziecko-opiekun. Tak, oczywiście, ponieważ dziecko niekoniecznie musi być krzywdzone, też nie chciałabym, żeby to tak wybrzmiało, że głównym krzywdzącym jest personel szkoły, bo przecież ta przemoc wobec dziecka to właśnie jest dużo częściej przemoc rówieśnicza albo przemoc domowa, mająca również formę zaniedbania. Więc nie zawsze ta przemoc wobec dziecka, zwłaszcza przemoc domowa, będzie przestępstwem, ale będzie wymagała często interwencji, czy to pomocy rodzicom w zmianie swoich zachowań. W związku z tym ta osoba odpowiedzialna będzie zobowiązana właśnie, czy to do zawiadomienia służb, wszczęcia procedury niebieskiej karty, czy zawiadomienia sądu opiekuńczego. Natomiast jeżeli dziecko potrzebuje tu i teraz pomocy w związku z tym, że zostało skrzywdzone, no to tę pomoc dziecku trzeba zapewnić. Zapewnienie pomocy nie oznacza, że szkoła powinna czy musi taką pomoc fizycznie w postaci na przykład wsparcia psychologicznego zapewnić, bo może się okazać, że nie ma pedagoga, nie ma psychologa w danej szkole czy w danym przedszkolu, ale wystarczy, że taka osoba odpowiedzialna będzie miała u siebie przygotowaną, rozrysowaną sieć placówek, także placówek pozarządowych, które na terenie zamieszkiwania dziecka czy na terenie działania szkoły świadczą pomoc dziecku czy udzielają tej pomocy dziecku skrzywdzonemu. I wskazanie takiej placówki, skierowanie dziecka do tej placówki już spełnia obowiązek ustawowy zapewnienia pomocy dziecku, czyli podjęcia interwencji.
Proszę Państwa, od połowy lutego, od 15 lutego wchodzą w życie kolejne przepisy związane z tak zwaną ustawą Kamilka. Dziś o relacjach w szkole rozmawiałyśmy, a gościem Radia Kraków była pani Agnieszka Zaborowska, radca prawny. Bardzo dziękuję.
Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.
Za uwagę dziękuję, Marzena Florkowska.